już wychodzicie z osamotnienia przez to, że tworzycie właśnie tę wspólnotę, że się poznajecie, że rozmawiacie, że się zaczynacie zaprzyjaźniać, zwierzać, dzielić swoimi losami, historiami, przemyśleniami. Proponuję na początek ustalić czy doprecyzować pojęcia, terminy, bo słowa są ważne. Słowa pomagają nam lepiej rozumieć siebie i świat, jeśli są precyzyjnie, trafnie dobrane, ale też mogą bardzo mylić. Duszpasterstwo osób nastoletnich czy dorastających i dorosłych, które szukają realizacji swojego życiowego powołania, które są na razie poza małżeństwem i rodziną, poza kapłaństwem, życiem konsekrowanym, a więc przynajmniej od strony formalnej żyją w samotności. Często bywa takie właśnie duszpasterstwo nazywane duszpasterstwem singli. Jest to mylące słowo, po pierwsze nie występujące w Biblii, słowo niechrześcijańskie, nie nasze, nie duszpasterskie, mówiąc tym językiem. Słowo wzięte z języka ludzi, którzy nie są związani z Bogiem, to oni to słowo wymyślili, singiel, singielka. I w tym znaczeniu podstawowym, tym nie naszym, ale przypisanym w tym świecie słowu singiel, singielka, w tym podstawowym znaczeniu jest to postawa egoisty. Otóż singiel w rozumieniu ateistów, humanistów, w każdym razie tych, którzy nie z Bogiem planują swoje życie. Singiel w ich rozumieniu to jest człowiek, który żyje sobie poza małżeństwem, poza jakimiś więziami na całe życie, poza jakimiś twardymi, nieodwołalnymi zobowiązaniami. Żyje sobie dla siebie, chce mieć czas do dyspozycji, chce mieć zupełną wolność w układaniu sobie programu dnia i programu życia. Jedyne, co ewentualnie jest tam obowiązkowe, no to praca zawodowa, bo z czegoś trzeba się utrzymać, ale poza tym po powrocie z pracy to już jestem sam dla siebie i mogę robić to, co chcę, albo nic, jak mi się w danym momencie nie chce. Czyli w tym rozumieniu, jakie ten świat nadaje słowu singiel, singielka, jest to właśnie postawa kogoś nastawionego egoistycznie, hedonistycznie do życia. To jest postawa kogoś, kto nie chce być darem dla innych i też nie oczekuje od innych bycia darem dla niego czy dla niej, ale taki przyjmuje szwedzki, że tak powiem, model życia społecznego, czyli właściwie jest to model życia aspołecznego w samotności. Każdy dla siebie sterem żeglarzem, każdy mieszka oddzielnie. W Szwecji ci, którzy ten model przyjęli, nawet jak mają kogoś, z kim się spotykają, z kim współżyją, to nawet z kimś takim, nawet na krótko nie mieszkają. Są co jakiś tam czas, co parę dni, powiedzmy, czy w weekend kilka godzin razem, czy jakąś noc razem, a potem wracają do siebie. Otóż w chrześcijaństwie takie rozumienie, podkreślam, takie rozumienie słowa singiel, singielka, no byłoby czymś sprzeciwiającym się bezpośrednio woli Bożej. Więc w tym rozumieniu duszpasterstwo singli czy singielek, no byłoby zaprzeczeniem duszpasterstwa. W związku z tym, jak precyzyjnie nazwać młodych dorosłych, którzy nie są jeszcze ani w małżeństwie, ani w kapłaństwie, ani w życiu konsekrowanym, nawet jeśli mają, daj Boże, piękne więzi z rodzicami, z rodzeństwem, z Bogiem, sami ze sobą, no to w tym formalnym znaczeniu są osobami samotnymi, jak to mówimy. No i teraz włączają się te osoby do grupy formacyjnej i chcą nad sobą pracować, chcą wypływać na głębie, chcą się rozwijać duchowo, moralnie, społecznie, pod każdym względem. Jak nazwać taką wspólnotę? Proponuję nazwę wspólnota osób wychodzących z osamotnienia. Czy wspólnota osób, które pragną wyjść z osamotnienia, które szukają bliskości, więzi. To już nie moja rola doprecyzować do końca nazwę waszej grupy, moi drodzy, ale proponuję pójść właśnie w tym kierunku. Wspólnota osób wychodzących z osamotnienia. Bo gdyby przyjąć czy pozostać przy tej popularnej tu i ówdzie nazwie wspólnota osób, wspólnota singli, czy duszpasterstwo singli, to właśnie od razu będzie się to przynajmniej niektórym i słusznie kojarzyło z postawą egoisty, który chce jako program życia pozostać w samotności i chce ewentualnie spotykać się tam raz na tydzień, na przykład z innymi, którzy mają taki właśnie styl życia, żeby sobie trochę posiedzieć, trochę poopowiadać jakichś miłych tam scen i na tym koniec i wrócić do swojego bycia w takiej wygodnej, hedonistycznej, egoistycznej, miłej, przynajmniej na początku, samotności. Tutaj chodzi o coś zupełnie innego, o właśnie wychodzenie z osamotnienia. Bo bycie samotnym jest pierwszym złem, o jakim mówi Bóg, pierwszym złem, które opisuje Księga Rodzaju. Bóg nas stworzył na swój obraz i podobieństwo, nas stworzył nas z miłości. To jest pierwsza prawda, o jakiej dowiadujemy się z Księgi Rodzaju. Stworzył nas na swoje podobieństwo, żebyśmy byli w stanie dzięki świadomości, wolności, wrażliwości moralnej i każdej innej, żebyśmy byli w stanie przyjmować miłość Boga świadomie, z wdzięcznością, żebyśmy mogli tę miłość poznawać, rozumieć i żebyśmy mogli tę miłość naśladować. I to jest nasze pierwsze powołanie, przyjmowanie miłości od Boga i stawanie się podobnym do Boga, żeby coraz bardziej kochać, tak jak Bóg nas pierwszy pokochał. A być podobnym do Boga, no to być podobnym do kogoś, to nie jest samotny. Chcę to z całą mocą podkreślić. W Starym Testamencie, ale podkreślam, w Starym Testamencie ludzie mogli myśleć, że Bóg jest samotny, no bo jest jedyny. Wydaje się, że jak ktoś jest jedyny, no to musi być samotny. Gdybyśmy znaleźli gdzieś na ziemi białego kruka i udowodnili, że ten kruk jest jedynym białym krukiem, no to w swym byciu białym krukiem musielibyśmy uznać tego ptaka za zupełnie osamotnionego. Bóg jest jedyny, ale okazuje się, że nie jest samotny. Bóg nas ciągle zaskakuje, także i w tym, bo wydaje się, że być jedynym i być samotnym to synonim. Okazuje się, że w odniesieniu do Boga nie. Otóż Bóg, kiedy nam objawiał pełnię swojej miłości, a przy okazji, mówiąc tym językiem, objawiał nam pełnię swojej natury, pełnię swojego sposobu istnienia, na tyle, na ile na tej ziemi jest to możliwe, to co się okazało? Że Bóg jest w trzech osobach. Nie jest samotny. Mówiąc tak twardo, nawet Bóg nie może sobie pozwolić na samotność. Nawet Bóg. Może nie dlatego, że sobie nie może na to pozwolić, mówiąc już z całą powagą, ale dlatego, że co to byłaby za miłość, gdyby była w samotności? W samotności nawet miłość przestaje być miłością, a przynajmniej traci sens, no bo nie mam od kogo przyjmować wtedy miłości, nie mam z kim się dzielić tym, że kocham, że umiem kochać, że wręcz jestem, jak Bóg jest, samą miłością. Bóg więc jest jedyny, ale nie jest samotny. Jest wspólnotą trzech kochających się osób: Ojciec, Syn i Duch Święty. I to wspólnotą do tego stopnia kochających się osób, że te osoby się ze sobą utożsamiają, pozostając sobą, pozostając odrębnymi Bożymi osobami. Jezus mówi o tym wprost wiele razy w Biblii, w Ewangelii. Ja i Ojciec jedno jesteśmy, podobnie Duch Święty z mojego weźmie i wam da. I Jezus także w tych najstraszniejszych chwilach życia na ziemi, w ludzkiej naturze, tam po Grójcu, kiedy rozstrzygało się, czy się zdecyduje dobrowolnie wydać w ręce ludzi i oddać za nas życie, tam opuszczony przez swoich najbliższych nawet apostołów, zatrwożony, nie był sam. Od razu wzywał pomocy i obecności Ojca i tą obecność i pomoc Ojca znalazł. I na krzyżu, opuszczony prawie przez wszystkich, poza Maryją i dwoma innymi kobietami i Janem, wołał do Ojca. Najpierw czemuś mnie opuścił w tym wielkim bólu, ale za chwilę już nie w emocjach, ale w postawie był pełen zaufania. Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mego. Tam też wiedział, tam na krzyżu, w skrajnym cierpieniu, skrzywdzeniu, wiedział, że jest razem z Ojcem i był. A więc nawet Bóg nie jest samotnością, Bóg jest wspólnotą trzech niesłychanie kochających się osób. Bóg jest wspólnotą, w której każdy kocha każdego. Ojciec, Syn, Duch Święty. Mówiąc po ludzku, Bóg jest rodziną. No bo jak nazywamy po ludzku wspólnotę osób, w której każdy kocha każdego i to aż tak, aż do tego stopnia, że się utożsamia z losem tej drugiej osoby. No to właśnie to jest ta najsilniejsza więź, jaka jest dla nas do pomyślenia na tej ziemi, czyli więź rodzinna, miłość rodzinna, małżeńska, rodzicielska, potem miłość dzieci dorastających do swoich rodziców. Najszczęśliwsze rodziny na tej ziemi to są oczywiście te, w których każdy kocha każdego. Mąż żony, żona męża, tata, każde z dzieci, mama, każde z dzieci. Każde z dzieci kocha mamę, tatę, każde z rodzeństwa i samo siebie. Więc jeśli mamy do czynienia z taką wspólnotą, to mówimy, że jest to wspólnota najszczęśliwsza, najszczęśliwsze małżeństwo, no już bardziej szczęśliwego nie da się nawet w teorii wymyśleć. I Bóg właśnie z taką szczęśliwą rodziną. I ten Bóg, który jest rodziną, wspólnotą kochających się osób, a nie samotnością, mówi nam, że mamy być podobni do Niego, czyli mamy też żyć we wspólnocie. W silnych, w niesłychanie silnych więziach miłości. Bóg nie chce mieć wyłączności w stosunku do nas. Bóg nie chce być jedynym, który kocha ciebie i mnie. To jest niesłychane. Bóg się samoogranicza. Bóg chce, żebyśmy się też między nami ludźmi wzajemnie kochali, aż do tej największej na ziemi miłości, jaka może zaistnieć między mężczyzną a kobietą, aż do miłości małżeńskiej. Więc pierwszym złem, przed którym nas Bóg, który jest wspólnotą kochających się osób, przestrzega, to jest samotność. No bo w samotności nie jesteśmy podobni do Boga. W samotności nie mamy od kogo przyjmować miłości i nie mamy komu okazywać miłości. Więc w samotności jest nam radykalnie źle. I Bóg od razu mówi, co jest pierwszym dobrem. No bo Bóg jest mądry. Jak nam demaskuje jakieś zło i mówi, przed czym mamy się strzec, to nam pokazuje od razu sposób pokonania tego zła, sposób i to najpiękniejszy pokonania osamotnienia. Otóż najpiękniejszym pokonaniem osamotnienia, gdy chodzi o relacje międzyludzkie, nie o relację Twoją, moją z Bogiem, ale o relacje między nami ludźmi, najpiękniejszy sposób pokonania osamotnienia to jest małżeństwo i rodzina. Najpierw miłość małżeńska, bezwzględnie największa ze wszystkich form miłości na tej ziemi w ogóle i między mężczyzną a kobietą w szczególności, ale w ogóle nie istnieje już większa miłość między ludźmi jak małżeńska. Dlaczego? No bo wybrać kogoś za żonę, za męża, to wybrać za osobę, którą od tej pory kocham najbardziej na tej ziemi, bezwzględnie najbardziej, bardziej niż mamę, niż tatę, niż rodzeństwo, niż przyjaciół obecnych czy przyszłych, może jeszcze większych, jak, jeśli się tacy pokażą. I tak, żono, mężu, ciebie będę kochał bezwzględnie najbardziej, tylko Boga bardziej, ale z ludzi bezwzględnie ciebie. Jesteś pierwszy, pierwsza po Bogu. Po drugie, ciebie kocham nie tylko najbardziej, żono, mężu, ale tobie zawierzam cały mój los doczesny, gdzie ty, tam ja, jaki twój los, taki mój. Razem szczęśliwi albo razem pokonujący trudności, ale razem we wspólnym losie. Nawet najwspanialszym przyjaciołom, jeśli nie są małżonkiem, nie zawierzam mojego losu, a tobie, żono, mężu, tak. Po trzecie, z tobą, żono, mężu, chcę mieć dzieci i tylko z tobą i z nikim innym. Aż tak ciebie kocham, a ty mnie, jak to widzę, czuję, że możemy spokojnie zawierzyć życie naszym dzieciom i one będą szczęśliwe, widząc naszą wzajemną miłość. No i pewne, że skoro się wzajemnie kochamy, to i z podobną miłością pokochamy owoc naszej miłości, czyli właśnie te dzieci. I po czwarte, nigdy cię nie opuszczę. Będę cię, żoną, mężu, kochał z bliska i że cię nie opuszczę. Ślubują sobie narzeczeni, czyli ciebie kocham najbardziej, żono, mężu. Tobie, żono, mężu, okazuję miłość aż tak wielką, że utożsamiam mój los z twoim, a ty swój z moim. z Tobą i tylko z Tobą chcę mieć dzieci i to się nie zmieni aż do śmierci. Aż do śmierci chcę Ciebie, żono mężu, wspierać miłością z bliska, z najbliższego bliska, dlatego właśnie Cię nigdy nie opuszczę. Mogę się rozstać i kochać na odległość rodziców, rodzeństwo, nawet dzieci, kiedy dorosną. Tym bardziej mogę kochać na odległość nawet najwspanialszych przyjaciół, ale Ciebie, żono mężu, będę kochał z bliska. Nawet w teorii nie da się większej, piękniejszej miłości wymyśleć i piękniejszego sposobu pokonania osamotnienia. I w związku z tym, że nikt z nas nie jest powołany do samotności, tylko do bycia razem, do pokonywania właśnie samotności i że największą, najpiękniejszą formą miłości i przez to pokonywania samotności jest małżeństwo, miłość małżeńska, no bo im większa miłość nas wiąże, tym bardziej pokonujemy samotność, tym bardziej sobie ufamy, tym bardziej się możemy zwierzać, tym bardziej możemy biec do siebie nawzajem w obliczu naszych słabości, nieraz bezsilności, nieraz nie potrafimy kochać samych siebie i wspierać i biegniemy do tego, kto ogromnie kocha, bo potrafi nas kochać nieraz bardziej niż my sami siebie, przynajmniej w tym momencie, w tej fazie życia kochamy. A więc im większa, im piękniejsza miłość, tym piękniejsze wyjście z osamotnienia. I dlatego ogromna większość ludzi tej ziemi jest powołana do pokonywania samotności przez małżeństwo, a jeśli przyjdą na świat dzieci, czy małżonkowie podejmą adopcję dzieci, jeśli nie mają własnych dzieci, więc w każdym razie, jeśli będą też dzieci, to nie tylko małżeństwo, ale też rodzina. Oczywiście samo małżeństwo, mówiąc tak po ludzku, w cudzysłowie samo, w cudzysłowie, bo to najpiękniejsza forma miłości, więc to już jest coś niesłychanego, ale w każdym razie, czy to małżeństwo, czy potem małżeństwo, które zamienia się w rodzinę, to jest najpiękniejszy sposób pokonania samotności na ziemi. To jest powrót do raju, to jest kawałek nieba na ziemi. Natomiast po grzechu pierworodnym, kiedy Adam całą winę zrzucił na Ewę, stchórzył, schował się przed Bogiem i zrzucił całą winę na Ewę, uciekając od swojej winy, wtedy opuszczona przez Adama Ewa zrzuciła całą winę na węża, no żeby przeżyć, żeby w swoim osamotnieniu, opuszczeniu przetrwać. Potem było już tylko jeszcze gorzej. Już w pierwszym pokoleniu brat zabija brata. Potem przychodzą w małżeństwach i rodzinach przemoce, zdrady, dramaty, uzależnienia, konflikty i inne tragedie. I kiedy Bóg to widzi, że rodzina przestaje być miejscem powrotu do raju, przestaje być najpiękniejszym sposobem pokonywania samotności, powołuje kapłanów, najpierw w Starym Testamencie, potem nas kapłanów w Nowym Testamencie. Po co? Żebyśmy wspierali małżeństwa i rodziny. Ktoś powie, no to nie byli księża pierwsi się żenili i dali przykład życia właśnie w piękny sposób w małżeństwie i rodzinie. No w teorii tak, w teorii zgoda, ale tylko w teorii, bo w praktyce nikt z nas księży na szczęście nie wmawia sobie, że jest Bogiem i nie jest. I w związku z tym nam, ludziom tej ziemi, byłoby niezwykle trudno połączyć dwa powołania do małżeństwa i rodziny i do kapłaństwa. Dlatego, że nasz czas, nasze serce, nasze siły są ograniczone. I im bardziej bym wspierał małżeństwo i rodziny, mając żonę i dzieci, tym bardziej bym zaniedbywał żony i dzieci. I tym bardziej byłbym wtedy w stresie, bo robiąc coś dobrego dla obcych, raniłbym niechcący moich najbliższych. I dlatego w 41 roku kapłaństwa mogę z całą mocą powiedzieć, że dziękuję Bogu i Kościołowi za celibat, dlatego że dzięki celibatowi mogę wspierać małżeństwo i rodziny od świtu do nocy, jak trzeba, przynajmniej od rana do wieczora, a to zawsze, ale nie kosztem mojej żony i nie kosztem moich dzieci. Czyli celibat, rezygnacja z małżeństwa i rodziny dla normalnego księdza, chyba że jest patologiczny, ale dla normalnego księdza nie oznacza lęku przed małżeństwem i rodziną, nie oznacza niezdolności do małżeństwa i rodziny, bo wtedy byłaby też niezdolność do kapłaństwa przez to samo, nie oznacza lekceważenia małżeństwa i rodziny. Przeciwnie, celibat przez księdza normalnego, dojrzale przeżywającego, realizującego kapłaństwo, oznacza taki szacunek dla małżeństwa i rodziny, że z troski o wspieranie małżeństw i rodzin rezygnuję z własnej żony, z własnych dzieci, z moich marzeń, jakie miałem ja też osobiście wielkich, o żonie i dzieciach, o małżeństwie i rodzinie, żeby wspierać tysiące, nieraz dziesiątki tysięcy w ciągu dziesiątek lat kapłaństwa, wspierać małżeństwa i rodziny, ale właśnie, powtórzę, nie kosztem mojej żony, nie kosztem moich dzieci. I w związku z tym w Kościele katolickim istnieje trzy podstawowe powołania, które są sposobem wychodzenia z osamotnienia. Mianowicie powołanie do małżeństwa i rodziny, po drugie powołanie do kapłaństwa, żeby wspierać małżeństwo i rodziny, i po trzecie powołanie do życia konsekrowanego, które jest jakby taką, mówiąc po ludzku, mieszanką pierwszego i drugiego powołania. Ja tak nazywam wspólnoty zakonne wielodzietnymi rodzinami dzieci Bożych. Wielodzietne rodziny, w których każdy powinien kochać każdego, no Boga przede wszystkim i najbardziej, i wszystkich we wspólnocie, dając przykład, że można nawet z tymi, z którymi nie mamy więzi krwi, żyć na zasadzie miłości rodzinnej. We wspólnocie, w której każdy ofiarnie kocha każdego i bezinteresownie i nieodwołalnie. Więc to są te trzy podstawowe powołania. I jeszcze warto doprecyzować, kiedy mówimy o powołaniach i o wychodzeniu z osamotnienia, że po grzechu pierworodnym jest możliwe jeszcze drugie zagrożenie, mianowicie nie tylko zagrożenie samotnością, ale zagrożenie złymi, tak zwanymi toksycznymi więziami. Przed grzechem pierworodnym było tylko jedno zagrożenie – brak więzi. Obecnie od czasów Adama i Ewy mamy dwa zagrożenia – brak więzi lub złe więzi, toksyczne więzi, czyli więzi oparte na czymś innym niż na miłości, tej, której nas uczy Jezus. I w związku z tym nie wystarczy wyjść na spotkanie z kimś, nie wystarczy wyjść z domu i spotkać twarzą w twarz drugą osobę czy grupę osób, żeby wyjść z osamotnienia. Bo jedynym sposobem wyjścia z osamotnienia jest, tak, oczywiście spotkanie drugiej osoby, drugiego człowieka czy grupy osób, ale przez miłość, na sposób miłości i w żaden inny sposób. Gdybym poszedł gdzieś na samotny spacer, gdzieś tam na obrzeżach miasta, czy już całkiem na spacer w parku czy w lesie, gdzie już tam nie ma nikogo z ludzi, i otoczyłoby mnie nagle kilku mężczyzn z nożami w ręku i może z puszkami piwa w drugiej ręce, to bym się poczuł straszliwie osamotniony. No bo nie byłbym wprawdzie sam, fizycznie sam, ale byłbym otoczony ludźmi, którzy nie kochają, którzy, wiele wskazuje na to, są dla mnie śmiertelnymi wrogami, śmiertelnym zagrożeniem. Ale nie musi być to aż tak skrajna scena, że jestem otoczony bandytami z wyciągniętymi ku mnie nożami. Może ktoś być samotny i bywa we własnym domu, w małżeństwie i rodzinie, zwłaszcza wiele kobiet i wiele też dzieci dorastających, zwłaszcza zwierza mi się z tego, że są kompletnie wręcz nieraz osamotnieni, skrajnie boleśnie wśród najbliższych, z którymi powinni budować kawałek nieba. No ale oni kochają ci, co się czują osamotnieni, ale nie są kochani. W związku z tym jesteśmy powołani do wychodzenia z osamotnienia przez więzi wielkiej miłości, albo w małżeństwie i rodzinie, albo w kapłaństwie, albo w życiu konsekrowanym. I tutaj znowu doprecyzowanie, dopowiedź. Czasami ktoś mówi właśnie z tych singli, ale w tym złym znaczeniu. Czasami ktoś z tych nowoczesnych, na przykład studentów, żyjących formalnie, będących chrześcijanami, ochrzczonymi, ale żyjących faktycznie daleko od Boga i na zasadzie właśnie egoizmu, hedonizmu, skupienia się na własnej wygodzie, mówią, proszę księdza, co ksiądz tak upomina nas i mówi, że to nie jest sposób Boży życia? Przecież ksiądz też jest singlem. No wtedy wyjaśniam, że nie jestem singlem. Otóż singiel w tym właśnie negatywnym znaczeniu kogoś, kto ma jako pomysł na życie bycie tylko dla siebie, a nie bycie darem dla innych i bycie hedonistycznym, egoistycznym, wygodnickim. Otóż singiel do niczego się nie zobowiązuje, a już zwłaszcza do wielkiej, ofiarnej miłości na zawsze. A jak ksiądz się zobowiązuje? Przyjmując sakrament kapłaństwa, zobowiązuje się naśladować Jezusa i Jego miłość, traktować nawet zupełnie obcych ludzi, których po raz pierwszy widzę, jak moich bliskich, jak rodzinę, kochać nawet nieprzyjaciół, kochać jeszcze bardziej niż ludzie świeccy, chciałby się powiedzieć, bo komu więcej dano i dłuższą formację i szczególny sakrament, od tego się słusznie więcej wymaga. Ktoś mi tam z tych singli, ale powtórzę w tym złym znaczeniu singli, jako egoistów programowych, że tak powiem, z premedytacją, szukających wygody życia i nic więcej, nieraz mi mówią, proszę księdza, no ale ja też się do czegoś zobowiązuję, na przykład jestem w jakimś tam, w świetlicy jakiejś jako wolontariusz, czy w jakimś innym środowisku, pełnię tam posługę wolontariusza, no to też się do czegoś zobowiązałem, też nie jestem singlem w tym negatywnym znaczeniu. Otóż jesteś, bo bycie wolontariuszem to za mało. To nie jest wielka miłość, która jest wymagana, żeby wyjść z osamotnienia. Wolontariusz, jak sama nazwa wskazuje, w każdym momencie może się wycofać ze swojej posługi, może zadzwonić, powiedzieć, już więcej tam do was nie przyjdę, poszukajcie sobie w moje miejsce kogoś innego. Ma święte prawo, bo to jest wolontariat, właśnie z dobrej woli. Bez żadnych zobowiązań stałych, a już tym bardziej bez zobowiązań na zawsze. A więc single to są ci, którzy się nie zobowiązują i nie mają nawet zamiaru zobowiązywać do wielkiej miłości na zawsze. Wtedy są singlami. Natomiast my chcemy się zobowiązywać do takiej miłości. Jeżeli mamy powołanie do małżeństwa, chcemy szukać kogoś z podobnym Bożym nastawieniem, bo wiemy, że jedynym sposobem wyjścia z osamotnienia jest miłość. Wszelkie inne sposoby albo są pozorne, albo na krótką metę, albo przynoszą wielkie rozczarowanie, to tylko kwestia czasu, albo wszystko naraz. Jeszcze dodam, precyzując tutaj pojęcia i rozróżnienia, że czasami ktoś mówi, ale księże Marku, czy nie jest jeszcze możliwe czwarte powołanie obok małżeństwa, rodziny, kapłaństwa i życia konsekrowanego, mianowicie powołanie, no nie do bycia singlem w sensie egoistycznym, to jasne, ale do bycia osobą, która nie jest ani w małżeństwie, ani w kapłaństwie, ani w życiu zakonnym, konsekrowanym, tylko gdzieś, no formalnie jest to osoba, pozostaje samotna formalnie, ale właśnie na zasadzie wielkiej miłości, nie na zasadzie hedonistycznego, egoistycznego singla, ale na zasadzie wielkiej, ofiarnej miłości, na przykład jako lekarka, która gdzieś tam się poświęca, na przykład dzieciom na misjach w Afryce, czy jako na przykład wychowawczyni w domu dziecka, która chce mieć całe serce dla kolejnych pokoleń tych strasznie skrzywdzonych, poranionych dzieci, no i nie próbuje tego łączyć z małżeństwem, rodziną, właśnie po to, żeby mieć całe serce i cały czas dla tych dzieci, żeby stać się taką dla nich zastępczą mamą na czas, kiedy są w domu dziecka, kiedy wyjdą, to przyjdą następne dzieci i dla nich będzie znowu z taką zastępczą mamą. Oczywiście może być takie wyjątkowe, ale podkreślmy, wyjątkowe powołanie do wielkiej miłości na inny sposób niż małżeństwo, kapłaństwo czy życie zakonne, ale to są wyjątki, a o wyjątkach nie ma zasad. Nie mogę na temat tych wyjątków podać jakiejś zasady, na przykład zasady, jacy to ludzie, jakiej płci, w jakim wieku, przy jakich tam okolicznościach czy znakach bożych czy ludzkich mają takie powołanie, bo bym wprowadzał w błąd. Bo na temat wyjątków, powtórzę, nie ma ogólnych zasad. Więc jeśli ktoś czuje i widzi jakieś znaki w sobie, wokół siebie, że ma takie szczególne powołanie, wyjątkowe, podkreślam, to może o tym rozmawiać, ale tylko w cztery oczy, z księdzem, z kierownikiem duchowym, ze spowiednikiem, z kimś duchowo bardzo dojrzałym, świeckim, ale tylko w cztery oczy. Nie mogę wejść na ambono i publicznie powiedzieć, że ogólne zasady odkrywania tego wyjątkowego powołania są takie, takie, takie. Nie, to już tylko jest rozmowa w cztery oczy, indywidualna, no, powiedzmy najogólniej z kierownikiem duchowym, czy z kimś, kto tą rolę pełni. A więc ogólne zasady są jasne. Jest powołanie do małżeństwa i rodziny, albo drugie do kapłaństwa, albo trzecie do życia konsekrowanego w jakimś zgromadzeniu zakonnym, czy w zakonie. Wszystkie inne sytuacje są wyjątkowe i tylko do rozważenia w cztery oczy właśnie indywidualnie. I teraz kolejne doprecyzowanie. Na starość wiem, że takie doprecyzowania są wartościowe i potrzebne. Mianowicie to kolejne doprecyzowanie to, jakie są te powołania dla każdego z nas. Ktoś powie, no ksiądz Marek wyjaśniał, do małżeństwa, kapłaństwa lub życia konsekrowanego. Też tak myślałem jeszcze paręnaście lat temu. Im jestem starszy, tym coraz więcej różnych rzeczy odkrywam, także w tej dziedzinie. Otóż pierwsze powołanie to wspólne dla nas wszystkich, to jest powołanie do przyjęcia daru człowieczeństwa. Wiem, co mówię. Przynajmniej mam taką nadzieję. Powołanie do przyjęcia daru człowieczeństwa. Tylko wtedy mogę myśleć o pięknym Bożym wyjściu z osamotnienia, w małżeństwie, kapłaństwie, czy konsekrowanym, czy w wyjątkowych sytuacjach, w jakimś wyjątkowym powołaniu, ale tylko wtedy mogę myśleć o tym, że stanie się to możliwe, gdy przyjmę, świadomie, dobrowolnie przyjmę powołanie do bycia człowiekiem. Ktoś powie, no ale księże Marku, to nie jest żadne powołanie, to jest fakt. No, po prostu jesteśmy ludźmi, Bóg nas tak stworzył i tyle. No, co tu jest do przyjmowania, co tu jest do bycia powołanym? No, po prostu jestem, chciałbym się powiedzieć, z uśmiechem skazany na bycie człowiekiem i tu nie mam nic do powiedzenia. Otóż mam. Otóż mam. Mówiąc dalej z uśmiechem, słoń nie może sobie powiedzieć, a ja nie chcę być słoniem, ja chcę być myszką, czy wręcz myślę, że jestem myszką, jestem o tym przekonany i jestem myszką. Albo nie może sobie powiedzieć, a ja w ogóle nie chcę istnieć i sobie odbieram życie. Dlaczego? No bo słoń, czy inne zwierzęta, czy rośliny, czy minerały nie mają świadomości i nie mają wolności. A skoro nie mają świadomości i wolności, to nie mogą wypaczyć ani świadomości, ani wolności. Nie mogą sobie na przykład zwierzęta wmówić, że są ludźmi albo roślinami i nie mogą też zdecydować się na przykład na samobójstwo, bo nie mają wolności. Nas Bóg obdarzył i jednym, i drugim, i świadomością, i wolnością. I wszystko, co On daje, jest prawdziwe. Daje nam prawdziwe życie, prawdziwą miłość swoją do nas. Daje nam też prawdziwą zdolność myślenia i prawdziwą zdolność decydowania. A skoro jedno i drugie jest prawdziwe, to możemy wypaczyć. No bo mamy wolność i w myśleniu, i wolność w decydowaniu, bo jedna i druga cecha, jeden i drugi dar jest prawdziwy. I możemy wypaczając, wypaczyć też nasze człowieczeństwo. Możemy po pierwsze nie przyjąć człowieczeństwa w tym sensie, że możemy sobie wmówić, że jesteśmy kimś innym niż jesteśmy. Możemy na przykład sobie wmówić, że jesteśmy zwierzętami. Rzadko kto, chociaż i to mi się zdarza, że podchodzi i mówi, proszę księdza, ja to jestem po zwierzęciem, może trochę bardziej wyewoluowanym od innych zwierząt, ale tylko zwierzęciem i tyle. Zdarza się, ale to rzadko. Większość ludzi mówi to pośrednio, nawet nieświadomie. Mianowicie ktoś tam na przykład ze studentów konkret mówi, proszę księdza, znam mój organizm, znam moje ciało, siłę moich popędów i wiem, że przynajmniej raz w miesiącu muszę z kimś współżyć, z jakąś dziewczyną. Teraz mam jakąś dziewczynę, no to z nią, ona się na to godzi. Jeśli się rozstaniemy, no to może znajdę inną, jak nie, to pójdę do prostytutki. No nie ukrywam, proszę księdza, mówię otwarcie, no bo nie mogę tłumić ciała. Jeśli ciało czegoś chce, jeśli popęd czegoś chce, to muszę to zrobić. Muszę się tym pokierować. Czyli ten człowiek nieświadomie, co mi mówi, jestem zwierzęciem. Decyduje o mnie ciało, mam tylko ciało. Wszystko inne jest tam przypadkowe i niepotrzebne. Świadomość, wolność, odpowiedzialność, miłość, coś tam jeszcze. Mam ciało, a w każdym razie ciało jest najważniejsze, ciało mną rządzi, ja się ciału poddaję i tyle. No to ten ktoś redukuje siebie do bycia zwierzęciem, czy jak zwierzę. Ale kiedy zwierzę jest zwierzęciem i funkcjonuje jak zwierzę, to świetnie. Ale kiedy człowiek redukuje siebie do zwierzęcia, to fatalnie. To zacznie drastycznie krzywdzić innych i skazywać na samotność przy sobie i zacznie też skazywać siebie ostatecznie na jeszcze straszniejszą samotność, bo najstraszniejsza na długą metę jest samotność tego, kto nie kocha i kto krzywdzi. A więc niektórzy nie przyjmują od Boga daru człowieczeństwa, tylko przyjmują od siebie fikcję, że są jak zwierzęta, że w każdym razie nie ma jakiejś istotnej jakościowej różnicy między nimi a zwierzętami, w związku z tym nie ma jakiejś istotnej jakościowej różnicy w postępowaniu tegoż kogoś w stosunku do postępowania zwierząt. A więc instynkty, popędy, to co spontaniczne, co wrodzone i tyle. Inni ludzie nie powołują się do człowieczeństwa, czy nie przyjmują daru człowieczeństwa na inny sposób. Mianowicie wmawiają sobie, że są jak Bóg. Też tego zwykle nie powiedzą sobie ani innym na głos, ale tak to się w nich dzieje. Jestem jak Bóg. I ktoś tam mi mówi, że księdza, ja najlepiej wiem, co jest dla mnie dobre. To, co ja myślę, na co się decyduję, to jest rozsądne, najlepsze, to prowadzi mnie do szczęścia. Nawet jeśli Bóg mówi inaczej, nawet jeśli ksiądz mówi inaczej, to mnie to nie interesuje, bo ja wiem najlepiej, co jest dla mnie najlepsze. A więc traktuje się ten ktoś jak nieomylny Bóg, nie będąc Bogiem, ale wmawia sobie, że jest przynajmniej takim bożkiem i bożyszczem. Jeszcze inni robią coś bardziej jeszcze skomplikowanego i dziwnego, mianowicie wmawiają sobie, też zwykle nieświadomie, ale wmawiają sobie, że są, uwaga, zwierzobożkiem. Że w sferze cielesnej są, że tak powiem, biednymi zwierzętami, czy tylko zwierzętami, które mają robić to, co chce ich ciało, popędy, instynkty, a w sferze myślenia, decydowania są nieomylnym Bogiem, czy w każdym razie kimś, kto powinien siebie samego słuchać i najlepiej na tym wyjdzie. Czyli w sferze cielesnej jest to jak zwierzę, ten ktoś tak sobie to widzi, a w sferze działania, myślenia uważa siebie za nieomylnego Boga. I staje się w ten sposób zwierzobożkiem. Oczywiście są i tacy, którzy nawet w miarę rozumiejąc, kim jest człowiek i przyjmując swoje człowieczeństwo, nie wmawiając sobie, że są czy to zwierzęciem, czy to Bogiem, czy to zwierzobogiem, przyjmują swoje człowieczeństwo, ale nie chcą żyć. Bo na przykład jest im tak ciężko, tak ktoś ich dręczy z ludzi, czy sami tak się dręczą w wieku nastu, czy w starszym wieku lat, że im się odechciewa żyć i czasami się targają na własne życie i odbierają sobie to życie. A więc też nie przyjmują daru człowieczeństwa, buntują się na ten dar, czasami wręcz wykrzykując to Bogu, tak jakby Bóg był winien, że ktoś z ludzi ich na przykład nie kocha, czy że oni sami siebie nie kochają. No, Bóg zrobił wszystko, byśmy kochali, byli kochani. Więcej jak nas pokochać, aż nas życie, przecież nawet Bóg nie może. Ale to już jest inna historia. I teraz, dlaczego to pierwsze powołanie, czyli powołanie do przyjęcia ze świadomością, z wdzięcznością daru człowieczeństwa, dlaczego ono jest takie ważne i czy ma związek z byciem samotnym lub byciem radośnie razem? No, ma bezpośredni związek. Dlatego, że jeśli nie przyjmę daru człowieczeństwa, no, najpierw w tak radykalny sposób, że popełniam samobójstwo, no, to jasne, że nie mogę wyjść z osamotnienia, przynajmniej na tej ziemi. Być może będę zbawiony, bo jeszcze w procesie umierania mam ostatnią szansę na nawrócenie, no, ale na tej ziemi radykalnie się osamotniam i wykluczam z bycia razem. Ale także wtedy, kiedy nie popełnia samobójstwa wprost czy na raty, na przykład uzależnienia to jest samobójstwo na raty, ale to też inny temat. W każdym razie, nawet jeśli, i daj Boże, no, nie buntuje się aż śmiertelnie na dar człowieczeństwa, tylko przyjmuje to człowieczeństwo, ale w zniekształconej wersji, czyli wmawiam sobie, że jestem podobny do zwierząt, albo że jestem niemal jak Bóg, czy wręcz jak Bóg, albo że jestem trochę zwierzęciem, trochę bożkiem, to wtedy, jeśli w takiej wersji przyjmuję, w takiej wypaczonej przyjmuję człowieczeństwo, to będzie to tragedia najpierw dla innych ludzi, z którymi zacznę się jakoś tam bliżej wiązać, a potem będzie to tragedia dla mnie. Najpierw inni to odczują, a potem ja sam to odczuję na końcu, ale najstraszniej. Otóż wyobraźmy sobie, że jakaś dziewczyna spotyka młodego mężczyznę, który się redukuje do bycia zwierzęciem. Oczywiście on jej nie powie, masz przed sobą zwierzę, ale tak siebie przeżywa i dla niego ciało, popędy, instynkty są najważniejsze, panem jest brzuch. Otóż jeżeli ona się nie zorientuje przed ślubem i zwiąże się, nie daj Boże, z kimś takim, no to on ją zadręczy. Nie tylko ona nie wyjdzie z osamotnienia, tylko przeciwnie, będzie dręczona i będzie się czuła potwornie osamotniona, bo odkryje, jeśli po ślubie to, no to, to w straszliwych męczarniach odkryje, że nie ma przed sobą męża, który ją kocha najbardziej na świecie, który z nią chce łączyć los, chce mieć dzieci i chce ją kochać z bliska do śmierci, tylko ma przed sobą kogoś, dla kogo panem jest brzuch, kogo największą aspiracją jest zaspokojenie popędu, także kosztem jej, nawet ją niemal gwałcąc, czy wręcz gwałcąc, a ona ma być tylko służącą, która sprawia, że jest mu wygodnie, ma mu ugotować, posprzątać, uprać, uprasować, usłużyć seksualnie za darmo, no a on jest tym, który potem pójdzie spać zadowolony i wypoczęty. No wtedy jest potworna tragedia. Komuś się może teraz wydawać, że ja sobie kpię, że takich wersji człowieka nie ma. Niestety są i to zwłaszcza u mężczyzn często spotykamy, przynajmniej ja rozmawiając z wieloma kobietami, które są już na granicy wytrzymałości, właśnie opowiadają mi, mój mąż jest właśnie takim człowiekiem, tylko ja nie wiedziałem jak to nazwać, teraz ksiądz Marek mi otwiera oczy, że on zredukował siebie do bycia zwierzęciem. A ja myślałem, że to będzie mąż, który kocha, a nie samiec. Przepraszam za twarde słowo. Druga wersja wypaczonego człowieczeństwa to jest wtedy, kiedy ktoś wmawia sobie, że jest Bogiem, bożkiem. Znowu częściej to robią mężczyźni niż kobiety, zdecydowanie częściej. Jeżeli dziewczyna, która szuka wielkiej miłości, wyjścia najpiękniejszego przez małżeństwo, właśnie z osamotnienia, zwiąże się z kimś takim, nie rozpozna sprawy przed ślubem, no to będzie potworny dramat, bo ten ktoś, taki no, najczęściej mężczyzna, jak mówiłem, postawi się w miejsce Boga, będzie chciał być panem życia i śmierci, będzie chciał rozkazywać, uważa taki ktoś i to z całą pewnością siebie, że jest nieomylny, że wszystko co myśli, co decyduje, to jest najlepsze, a w tym przypadku żona ma biernie słuchać, a inaczej to on robi w niej, wytwarza potworne poczucie winy, a kobieta ma taką wrażliwość, że łatwo się da w to wepchnąć, w to poczucie winy i on ją oddala od Boga, od wszystkich, od ludzi, od rodziców, rodzeństwa, od całego świata, żeby nią perfidnie, z całą premedytacją, z całą bezwzględnością bezlitosną rządzić, nad nią panować, tyranizować ją i robić wszystko, żeby nie zaczęła się bronić. A jeżeli ktoś przyjmie człowieczeństwo w wersji właśnie tej najbardziej dziwacznej, że się po części czuje zwierzęciem, to w sferze ciała, a w sferze myślenia, decydowania czuje się bożkiem nieomylnym, taki zwierzobożek, no to też to dramat w pewnym sensie jeszcze większy, bo to jest połączenie wszystkich katastrof możliwych naraz. Więc ten, kto nie przyjął daru człowieczeństwa, kto ten dar wypaczył i zacznie wiązać się z inną osobą, to doprowadzi tą osobę do straszliwego cierpienia, do straszliwego poczucia osamotnienia, zamiast do wzajemnej miłości i radości, a sam też na końcu, czy w każdym razie z opóźnieniem zwykle, odczuje, jak bardzo fatalny tryb życia wybrał. Czyli najpierw, kiedy chcemy wyjść z osamotnienia, musimy sami, podkreślam, najpierw my sami przyjąć z wdzięcznością, ze świadomością, z odpowiedzialnością dar człowieczeństwa, czyli wiedzieć, że nie jestem ani zwierzęciem, ani Bogiem, ani zwierzobogiem, tylko kimś podobnym do Boga, nie do zwierząt, podobnym do Boga, chociaż nie jestem Bogiem. I mam szukać osoby, zwłaszcza jeśli chce się związać małżeństwem osoby podobnej, czyli osoby, która wie bardzo precyzyjnie i niejako w teorii, ale i w praktyce, że nie jest ani zwierzęciem, ani Bogiem, ani zwierzobogiem, tylko kimś podobnym do Boga, a nie podobnym do zwierząt. Więc jak dwie osoby, które są prawdziwymi ludźmi, chociaż różnej płci się spotkają, no to mają szansę na bycie razem w sposób szczęśliwy, w sposób, który rzeczywiście pozwala pokonać bardzo pięknie, bardzo radośnie osamotnienie. I tutaj znowu chcę doprecyzować, dopowiedzieć, że wiele młodych osób myślących z całą powagą o wyjściu z osamotnienia przez małżeństwo i rodzinę, no co jest oczywiście najpiękniejsze i najczęstsze na tej ziemi, z woli Boga. Otóż wiele takich osób mówi mi: księże Marku, ja się bardzo modlę o przyszłego męża, o przyszłą żonę. Odmawiam różne litanie, różne też modlitwy szczególne i pięknie, i wzywam różnych patronów, żeby mi pomogli, żeby się za mnie wstawiali o znalezienie właśnie takiego wspaniałego małżonka, który będzie mnie bardzo kochał, będzie mi wierny, będzie czuły, czy będzie wierna ona, żona, niezwykła, Boża, czuła, szlachetna, pracowita, ofiarna. O to się modlę. I wtedy od razu pytam, odruchowo wręcz, a czy modlisz się o to, żebyś ty, mężczyzno, ty, kobieto, żebyś był, była wspaniałym małżonkiem i rodzicem? Żebyś ty bardzo kochał, kochała, a zwłaszcza kochał bardzo twardziej niż do kobiet, mówię to do mężczyzn. Czy modlisz się o to, żebyś ty był przepięknym człowiekiem, niesłychanie kochającym? No i większość mi odpowiada: nie, we własnej intencji to się jeszcze nie modliłem, nie modliłam. No to źle wyjaśniam. Znam wiele takich małżeństw, teraz mam przed oczami, aż mi łzy stają w oczach, na samą myśl, co tam się dzieje. Wiele znam takich małżeństw, no przynajmniej sporo, w których głównie mężczyzna mówi mi: proszę księdza, ja się bardzo modliłem nieraz przez parę lat o wspaniałą żonę. Wyliczałem, teraz podam o jednym z konkretnych przykładów, wyliczałem przed Bogiem i przed sobą w sercu, jakie cechy wymarzone ma mieć ta moja przyszła żona i mama moich przyszłych dzieci, a więc, że ma być nie tylko piękna fizycznie, ale piękna przede wszystkim duchowo, że ma być bardzo czuła, kobieca, ofiarna, serdeczna, wytrwała, ma posiadać sporo umiejętności, talentów, nie tylko do pracy w domu oczywiście, ale także talentów w pracy zawodowej, hobby, pasji, żeby mogła być zadowolona sama z siebie też, żebym ja był jeszcze z niej, ja mąż, kiedy się zwiążemy, dumny, no oczywiście, że miała niesłychaną przyjaźń z Bogiem, głębię, że oczywiście, że była czysta, wierna, że była wspaniałą, czułą, kochającą, mądrze wychowującą mamą. I ten ktoś konkretnie, teraz myślę o jednym z mężczyzn, mówił: miałem 14 takich konkretnych cech wymarzonych mojej przyszłej żony, o które się bardzo modliłem. I księże Marku, otrzymałem żonę, która ma jeszcze więcej tych cech przepięknych niż te 14. Ma jeszcze kilka cech i wyliczę nawet konkretnie dodatkowych, że tak powiem, dzięki którym ta żona mnie jeszcze bardziej zachwyca. No i co się okazuje? Po kilkunastu latach życia ta żona jest straszliwie cierpiąca. Ta wspaniała, niezwykła kobieta, jedna z najwspanialszych, jakie kiedykolwiek spotkałem, jest cierpiąca, czuje się osamotniona. Dlaczego? Bo on za mało kocha, bo on jest za mało do niej podobny, bo on się nie modlił o to, żeby on by miał dokładnie te same cechy, jakie sobie wymarzył i słusznie u swojej przyszłej żony. Ale on nie modlił się o to, żeby on był czysty, wierny, ofiarny, altruistyczny, bezinteresowny, roztropny, mocarny w dobru i nie modlił się o to. Pracował nad swoim charakterem, tak, ale nie aż tak twardo i nie stawiając sobie aż takich wymagań, jakie stawiał w swoich słusznych i pięknych, bożych marzeniach swojej przyszłej żonie. Więc żeby pięknie wyjść z osamotnienia, to nie wystarczy przyjąć daru człowieczeństwa i znaleźć drugą osobę, która też ten dar człowieczeństwa w sposób taki dojrzały, pełny przyjmuje. Nie wystarczy się modlić, żeby ta osoba nie tylko przyjęła dar człowieczeństwa, ale stawała się człowiekiem świętym, czyli stawała się najpiękniejszą wersją człowieczeństwa, bo świętość to najpełniejsza wersja człowieczeństwa, to bycie podobnym do Jezusa, to bycie mądrym i dobrym jednocześnie, to radzenie sobie w sposób błogosławiony nawet w trudnych sytuacjach, to bycie takim człowiekiem, którym cieszą się ludzie szlachetni, przed którym się niepokoją grzesznicy i którego chcą wręcz zabić ludzie podli, bo święty jest wyrzutem sumienia, więc nie tylko się mam modlić o to, żeby kogoś takiego spotkać, ale mam się modlić o to, żebym ja taki był, żebym był człowiekiem coraz bardziej podobnym do Boga, coraz bardziej świętym, coraz bardziej dobrym i mądrym jednocześnie. No to są tematy na oddzielne konferencje, ale właśnie, żebym był takim człowiekiem. I teraz jedynie wtedy wyjście z osamotnienia będzie prawdziwe, piękne, radosne, będzie budowaniem nieba na ziemi, gdy się spotka mężczyzna z kobietą, gdy i on, i ona przyjęli w sposób piękny, całościowy, harmonijny od Boga dar człowieczeństwa, gdy stają się, każdy z nich stają się tą najpiękniejszą wersją siebie, czyli świętą wersją. Nie tylko tego oczekują od tej drugiej osoby, przyszłego męża, przyszłej żony, ale najpierw oczekują tego od siebie. No to wtedy jest, jak się spotkają, poznają, że tacy właśnie są podobni do siebie w dojrzałości, w miłości, no to będzie święto na ziemi, albo będzie małżeństwo i rodzina na najpiękniejszym Bożym poziomie, albo będzie, jeśli z jakichś tam względów do małżeństwa im się okaże nie po drodze, no to będzie piękna przyjaźń, przez którą będą się potem wspierać do końca życia doczesnego. A więc tylko właśnie wtedy, kiedy obydwoje dorośli, obydwoje do pięknego człowieczeństwa w tej wręcz świętej wersji. Więc na koniec tej refleksji chcę jeszcze raz podkreślić z całą mocą. Jesteśmy powołani do bycia razem, do pięknych więzi miłości, mocnych, mocarnych, a najpiękniejsze w małżeństwie i rodzinie. I to jest powołanie ogromnej większości osób tej ziemi, także we wspólnocie, która się zawiązała u ojców jezuitów w Bytomiu. Więc małżeństwo jest tym docelowym punktem. Także jeśli ktoś z was, drodzy młodzi ludzie w tej wspólnocie, odkryje także przez bycie w tej wspólnocie, przez formację, przez modlitwę, przez wzrastanie razem w mądrości, miłości u Boga i u ludzi, jeśli odkryje, że ma jednak powołanie to rzadsze do kapłaństwa czy do życia konsekrowanego, to i tak droga jest ta sama. Dorastanie do wielkiego, pięknego człowieczeństwa, do świętego człowieczeństwa i uczenie się wielkiej, nieodwołalnej, ofiarnej i mądrej miłości jednocześnie. Więc to jest nasze wspólne powołanie. I jeśli w ramach tej wspólnoty, do której żeście się włączyli, do której mam nadzieję będą dołączać następni, będziecie dorastać do przyjmowania daru człowieczeństwa, dostawania się w tym człowieczeństwie najpiękniejszą wersją, czyli świętą. Jeśli będziecie dorastać także w tej wspólnocie, dzięki tym spotkaniom formacyjnym, do tej wielkiej, ofiarnej, wiernej, czułej, czystej miłości, to wtedy z całą pewnością wyjdziecie w najpiękniejszy z możliwych sposobów z osamotnienia. Będę się o to modlił, już się modlę. Cieszę się, żeśmy się na razie spotkali drogą internetową. Mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy już na żywo u ojców jezuitów w Bytomiu, w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, w której już kilka razy byłem na różnych spotkaniach w ramach forum rodziny i w tym roku też będę. Więc jestem z wami całym sercem, cieszę się wami, modlę się za was. Z radością przyjadę przy najbliższej możliwej okazji i życzę wam z całego serca wzrastania do pięknego człowieczeństwa, do świętego człowieczeństwa, uczenia się także w tej wspólnocie wielkiej miłości, tej właśnie, jakiej uczy Jezus, a resztę możecie już spokojnie zawierzyć Bogu. Będziecie wychodzić i to zaskakująco dla was samych szybko z osamotnienia i to w najpiękniejszy z możliwych sposobów. O to się modlę, tego jestem pewien. Pozdrawiam was. Szczęść Boże z całego serca.